Niao i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesławki. Proszę Państwa, druga część tego zakłamanego, bardzo prostackiego i takiego no niesmacznego wręcz artykułu, ale o Ejuanie, ale no cóż, ja mam nadzieję, że znaczy chciałbym przy pomocy serii artykułów o Ejuanie przekazać Państwu taką wiedzę, iż w tej materii coś jednak się dzieje. Że to jest projekt, który z naszego polskiego punktu widzenia być może nie ma większego znaczenia, ale to tylko nam się tak wydaje, maluczkim. Albowiem, jak tam powiedziałem pewnej mojej znajomej, ona mówi, a co mnie obchodzą Chiny? Gdzieś tam, jakieś tam przy jakiejś okazji. A co mnie obchodzą Chiny? A ja powiedziałem, odpowiedziałem jej na to w ten sposób. Masz rację, ciebie nie muszą obchodzić Chiny, ale ty obchodzisz Chińczyków. No, rozumiecie Państwo tą różnicę? No, to fajnie. Dobrze, to teraz kontynuuję zapoznawanie Państwa z tym artykułem. Z artykułem faceta, który pracuje w Wydziale Zagranicznym, w Departamencie Zagranicznym NBP. O, proszę Państwa, i to jest tak. W przeddzień rozpoczęcia igrzysk sprawę postawił jasno wpływowy senator Partii Republikańskiej Pat Toomey w liście otwartym do sekretarza skarbu i sekretarza stanu administracji prezydenta Bidena, ostrzegając. Pozycja lidera, posłuchajcie Państwo, wpływowy senator Partii Republikańskiej. Pozycja lidera globalnej cyfrowej ekonomii i innowacyjnych rozwiązań, takich jak cyfrowy pieniądz, może zostać zagrożona, jest domeną strategicznej, może stanowić zagrożenie i dla Ameryki oczywiście, i jest domeną strategicznej konkurencji z krajami takimi jak między innymi Chiny. Tak, w tym samym czasie prezydent Joe Biden zapowiada strategiczny plan skierowany do partnerów w Azji, który ma na celu usprawnienie cyfrowego handlu. A poczytny The Wall Street Journal bije w oczy tytułem: jeśli Ameryka nie określi standardów cyfrowego handlu, to uczynią co za nas Chiny. Rozumiecie Państwo? A Ameryka ma obowiązek, prawo wręcz nakreślania standardów cyfrowego handlu. Bardzo to interesujące. No ale jeśli skoro Ameryka ma prawo do określenia wszelkich możliwych standardów, to dlaczego nie tego standardu? A no właśnie, cytuję dalej. Pekin wprowadził cyfrowego handlu na rynek wewnętrzny, by stworzyć przeciwwagę dla chińskich potentatów e-handlu Tencenta i Alibaby, które wygenerowały wolumeny transakcji wewnętrznych w handlu międzynarodowym na kwotę 68 bilionów w 2020 roku. To ponad 4 razy więcej niż wynosi cały PKB Chin wartości 14,7 biliona dolarów w 2020 roku. Tutaj mamy do czynienia z pewnym przekłamaniem. Otóż Pekin wprowadził cyfrowego, ponawiam czytanie. Pekin wprowadził cyfrowego juana na rynek wewnętrzny, aby stworzyć przeciwwagę dla Tencenta i Alibaby w e-handlu. Nie, proszę Państwa. Oczywiście, że nie. To jest kłamstwo z przekłamaniem i z dezinformacją. Włącznie. Wszystkie możliwe piętra. A cyfrowy juan, jak mieliśmy to okazję zapoznać się z tym oficjalnym stwierdzeniem tego faceta w China Daily, tego wysokiego urzędnika państwowego, został wprowadzony między innymi po to, aby usprawnić handel międzynarodowy. Ułatwić handel międzynarodowy. Oczywiście w Chinach też. Tylko, że rzecz w tym, że Yuan wcale nie jest żadnym żadną przeciwwagą. Bo przecież do licha ciężkiego e-yuan jest pierwszą formą płatności elektronicznej nadzorowanej przez państwo. To, co się dzieje na platformach Tencenta i Alibaby, to jest handel przy pomocy juana. Na razie juana tradycyjnego. Na razie trzeba mieć rachunek, konto i tak dalej, i tak dalej. To jest ten człowiek, znaczy odnoszę takie wrażenie, że on nie bardzo wie, znaczy na pewno nie wie, o czym mówi. A na pewno chce, dostał polecenie, żeby od jakiegoś swojego szefa, żeby kopnąć Chiny, kopnąć Chińczyków, no ale nie bardzo mu się to udaje, ponieważ nie ma wiedzy. A więc to jest tak jakby, nie wiem, czy państwo wiecie, co to są dwie proste skośne w matematyce. Dwie proste skośne to są takie proste, które się nie przecinają nawet w nieskończoności. W przeciwieństwie do prostych równoległych, które się przecinają w nieskończoności. A więc e-yuan i rozliczenia cyfrowe Tencenta i Alibaby są właśnie takimi prostymi skośnymi. One się nie przecinają w ogóle nigdzie. Natomiast one dotyczą tej samej waluty. Tak, tej samej waluty. Więc mówienie o tym w ten sposób, jak ten człowiek tutaj to przedstawił, no jest takim, można jakby to rzec, jak mały Jasio po dużym piwie wyobraża sobie sytuację rynków finansowych w Chinach. Naprawdę. Tak to wygląda. No ale cóż, ja na to nic nie poradzę. Taki dostał prikaz ten jakże on się tam nazywa, Borowski, Bielewicz. Taki dostał prikaz, no to się z niego wywiązuje. No i wyboldowane, proszę państwa, na samym końcu, znaczy na końcu tego akapitu zdanie. Jeśli ten plan miałby odnieść wymierzony cel, odnieść wymierzony cel. Myślę, że to chyba z trudem można by uznać za język polski. Miałby odnieść zamierzony cel, to juan musiałby odnieść sukces jako środek płatniczy również w handlu międzynarodowym. No to jak państwo sami widzicie, ten człowiek nie wie, o czym mówi, o czym pisze. Dobrze. Proszę państwa, ja myślę sobie, że wprawdzie minęło dopiero 8 minut od momentu, kiedy rozpocząłem tą drugą część, ale w tej chwili musiałbym rozpocząć prezentację nowego podtytułu, nowej myśli autora, w związku z tym nie chciałbym robić tego, co permanentnie robią Chińczycy, a mianowicie mieszają wątki. Otóż nie będę, jako że nie będę tego robił, wobec tego zapraszam państwa do części trzeciej tego materiału. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.